Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Dziś będziemy rozmawiać o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich. Tym kulminacyjnym momentem tego kryzysu było najprawdopodobniej przemówienie prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. W trakcie tego przemówienia prezydent Ukrainy mówił, cytuję: alarmujące jest to, co widzimy, że niektórzy w Europie, niektórzy z naszych przyjaciół w teatrze politycznym odgrywają solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora. Te słowa prezydenta Ukrainy spotkały się z dużą krytyką ze strony Polaków, nie tylko polityków, ale też zwykłych Polaków, którzy między innymi pisali wiele komentarzy w social mediach. Ten konflikt eskaluje, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w trybie pilnym ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza właśnie do MSZ. Tam wiceminister Jabłoński przekazał mu protest ze strony Polski przeciwko takim wypowiedziom prezydenta Ukrainy. Ale to, proszę Państwa, nie jest początek tego sporu, ani nie jest jego koniec. Jak do tej pory już mieliśmy również wywiad premiera Mateusza Morawieckiego, wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy. Rzeczywiście to są dalej wypowiedzi właśnie w atmosferze konfliktu, który narasta, a sam konflikt oczywiście dotyczy ukraińskiego zboża. Ten konflikt zaczął się wiele miesięcy temu i on jest związany z embargiem. Embargiem, które ze strony Unii Europejskiej skończyło się 15 września, ale Polska, Słowacja i Węgry to embargo przedłużyły. Ukraińcy nie chcą się na to zgodzić, Ukraińcy są rozczarowani taką decyzją. W efekcie Ukraina zdecydowała się na bardzo ostry krok. Złożyła skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu. To zostało jeszcze gorzej odebrane w Polsce. Następnie wiceminister handlu i gospodarki Ukrainy Taras Kaczka, który też tutaj w tym pogorszeniu relacji odegrał dużą rolę, on zapowiedział nałożenie embarga na część polskich produktów, takich jak cebula czy kapusta. To oczywiście jest symboliczny gest. Te gesty symbolicznych ataków, nieprzyjemności z obu stron padają. No i cierpią na tym zwykli Polacy i Ukraińcy, no bo ta sytuacja, te relacje są najgorsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak będzie dalej, o tym będę rozmawiał z moim gościem. A tym gościem jest analityk, ekspert do spraw militarnych i gospodarczych Marek Meissner. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Mamy kryzys w relacjach handlowych między Polską a Ukrainą, ale nie tylko. Wydaje się, że to największy kryzys polityczny no od początku właściwie wojny, od początku wojny ukraińsko-rosyjskiej, nawet już wcześniej przecież te relacje wyglądały dobrze przed samą wojną. No i z czego wynika ten kryzys Twoim zdaniem?
Jeszcze żeby to był kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, a tutaj mamy większy kryzys, 600 traktorów stoi pod Sofią, grożą zablokowaniem stolicy Bułgarii. Na przyszły tydzień przewidziane są protesty w Rumunii. Dokładnie to samo, przyczyna dokładnie to samo, ta sama, odwieszenie importu ukraińskich zbóż. I to jest dokładnie to samo, co u nas, przy czym dlaczego tak się właściwie stało? Dlatego tak się stało, że ten mechanizm, który zaproponowała Ukraina, on jest dosyć ciężko weryfikowalny, on jest dosyć ciężki do przeprowadzenia w obecnych warunkach i wymagałby dopracowania i obecności niezależnych inspektorów, którzy będą sprawdzali, czy rzeczywiście ta każda tona ziarna ukraińskiego, bo tam nie tylko chodzi o zboża, tam są zboża, pasze, oleiste, czy to rzeczywiście przechodzi tranzytem tylko, a nie przypadkiem znika. Tak jak w Polsce, gdzie tam w polityce pewien rolnik z Hrubieszowa stwierdził, że ziarno przekracza granicę niemiecką, a potem po cichuteńku wraca innym mostem. To jest niestety to podobno w Bułgarii i Rumunii też następowało, więc tutaj prawdę mówiąc, no oni też mają swoje pretensje do rządu za to, że zbyt pochopnie to odwiesi. Teraz można powiedzieć jedną rzecz. To jest dialog głuchych, jeżeli chodzi o rozmowę Ukraińców i Polaków, a konkretnie rządów Ukrainy i Polski, z których każdy z tych głuchych ma coś za uszami. Zaczynając od nas, co my mamy za uszami? My mamy za uszami to, co powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, czyli ja nie podam nas tych spółek, bo przecież koledzy by mnie zabili. To, co powiedział i co powiedział teraz minister Telus, no podanie danych tych spółek nic nowego nie wnosi, to nie jest istotne.
Bo my mówimy, mówimy o spółkach polskich, które wykorzystywały to zboże.
Tak jest, tak jest. I wykorzystywały pewną charakterystyczną lukę w całych regulacjach, które wymyślono w Ministerstwie Rolnictwa za czasów wicepremiera Kowalczyka. Mianowicie, jeden zapis, że tranzyt może się rozpoczynać i kończyć w tym samym kraju. Teoretycznie miało to służyć temu, aby ziarno trafiało do portów. Ale jakich portów, skoro nasz jedyny terminal zbożowy w Trójmieście jest obsadzony, praktycznie na full, jest obsadzony głównie naszym ziarnem i tam eksport ziarna z Ukrainy to możliwy był tylko teoretycznie. Ale możliwe było coś innego. W końcu Rumuni wzięli dużą, nawet nie pożyczkę, nawet nie kredyt, dotację z Unii Europejskiej na rozbudowę terminala w Konstancy, który zwiększy możliwości eksportu dwukrotnie, mimo tego, że wywożenie z Konstancy jest dosyć trudne, ze względu na to, że to jest jednak nad Morzem Czarnym. U nas by było dwa razy łatwiej, to przecież można było przez ten czas, i to już się mówiło od zeszłego roku, że lada moment to zboże wejdzie, że się lada moment tym zbożem zatkamy. Ja nie będę przypominał tutaj Kołodziejczaka z Agrounii, który dokładnie o tym powiedział, no a jest kampania wyborcza, nie chcę przypominać tego, co on mówił w ramach tej kampanii, ale on miał rację. Mieliśmy rok, trzeba było przez ten rok spokojnie uzyskać dotacje, to było od ręki do załatwienia, terminal rozbudowywać.
A tutaj spółki sobie tak. To zboże do tego, żeby Polska się bogaciła.
Mało tego, my byśmy na tym zarobili, ale nie zarobiłyby różne spółeczki przedziwne, które się w tym momencie porozumiały z agrooligarchami. Tutaj trzeba uczynić pewną istotną gwiazdkę. W Ukrainie to nie są tak naprawdę stricte agrooligarchowie, to znaczy oni nie mają większości ziemi ornej. Natomiast oni mają większość w ręku, większość spółek pośredniczących. Także oni wcale nie muszą mieć tej ziemi, oni wcale nie muszą być latyfundystami, żeby rządzić co najmniej połową eksportu rolno-spożywczego Ukrainy, jak oni są pośrednikami. I tutaj to jest charakterystyczne. Polityka ukraińska do tej pory polegała na tym, żeby się jakoś utrzeć. Był premier, był prezydent i były te ośrodki poza, nazwijmy to, pozarządowe, czyli właśnie powiązane z oligarchami głównie. Spółki, biznesy, różne kluby i tak dalej. No i teraz jak to polegało na tym, żeby się jakoś w ramach tego układu politycznego dogadać. Tu się nie dogadano. A dlaczego się nie dogadano?
No właśnie.
Ja myślę patrząc od tyłu, że takim punktem zwrotnym była ta akcja antykorupcyjna firmowana przez Żeleńskiego i zatrzymanie Kołomońskiego. Zatrzymanie go i w jakiś taki sposób upokarzający dla niego, bo on upokorzył swojego protektora byłego. I to, myślę, wywołało alarm wśród oligarchów, bo Żeleński uniesiony poprzednim powodzeniem doszedł prawdopodobnie do wniosku, że on może rządzić sam w jakiś sposób. To znaczy jego ośrodek prezydencki może zacząć dyktować politykę. Szmychal był słaby wtedy, Achmatow był cicho, głównie to dofinansowywał Azow oraz resztę, prawda, armii i pozował na gorliwego patriotę.
Tak.
Poza nim jeszcze było kilku innych. Ale nie zorientowano się, i tutaj jest pytanie, w którą stronę grało SBU, bo SBU takie rzeczy wiedziało. SBU nie jest w tym momencie ośrodkiem ani rządowym, ani prezydenckim i powiedziałbym, że gra własną grę. No tak. Oni wiedzieli...
Ja rywalizuję z chórem ukraińskim.
Tak, z Budanowem konkretnie. Chodzi o to, żeby Budanowa wysadzić z siodła, bo za bardzo urósł. Co jest charakterystyczne dla polityki.
To ważne i może posprzątać burdel w SBU. Jeszcze tylko tak szybciutko do tego, co powiedziałeś, żeby państwo rozumieli. Denys Szmyhal to jest premier Ukrainy. On jest trochę oddzielnym bytem, zupełnie oddzielnym od prezydenta Zeleńskiego. Tam były tarcia między prezydentem a premierem wielokrotne. Denys Szmyhal, premier Ukrainy, nie jest zbyt popularny w wojsku ukraińskim i społeczeństwie ukraińskim.
Zwany Łysym jest oskarżany o korupcję oraz różne inne przyjemności.
Tak. I bliskie kontakty
bo ci przerwa.
Z najbogatszymi Ukraińcami. Bliskie mam
głównie
tutaj
z Rinatem Achmetowem, który uchodzi za taki symbol, tak, za taki symbol oligarchy ukraińskiego. Tak. No i teraz co wychodzi na jaw? Wychodzi na jaw, że Szmyhal i Achmetow cały czas, a właściwie Achmetow tutaj gdzieś na boku, rozmawiał z pośrednikami z Niemiec i z Francji na temat wywozu tego zboża. Zboże to jest towar tani. To jest towar, który ciężko przewozić, dosyć łatwo się psuje, marża na nim nie jest wysoka, więc im bliżej się je sprzeda, tym lepiej. Ale można je przewozić. Można je przewozić, często się to robi. No i teraz ci pośrednicy prawdopodobnie służyli mu do tego, żeby ten nadmiar zboża wyekspediować, bo jemu się wcale nie spieszyło, żeby ekspediować przez Konstancę. Ten program afrykański Szmyhala to było takie, znaczy dla Achmetowa to było takie poboczne źródło dochodów. On tak naprawdę doszedł do wniosku, prawdopodobnie z innymi, że on to zboże przy pomocy swoich ludzi i swoich spółek puści na zachodnią Europę, ba na całą Europę. W tym momencie Szmyhal, który był jego, no można nazwać przyjacielem, ale bardziej by pasowało określenie podwładnym, zaczął robić akcję, ponieważ tutaj ośrodek prezydencki i ośrodek premiera byli w ostrym takim kleszu. I to przez dłuższy czas zeszłego roku, dosyć długo to trwało, i tutaj jeszcze personalnie się mówi o tym, że nawet nie tyle Zełenski, bo Zełenskiego absolutnie Szmyhal nie szanuje, ale tam była wielka nienawiść między Szmyhalem a Andrijem Jermakiem. Jermak jest
tak.
To takim szefem gabinetu politycznego i co jest ważniejsze, mówi się, że to on zapewnia komfort polityczny z Zełenskiemu. I teraz nastąpiła sytuacja, w której jednoznacznie Szmyhal osłaniał tych pośredników z Niemiec i z Francji. Ludzie Achmetowa zawarli układ nie tylko z Polakami, bo tam jeszcze wchodziła w grę Słowacja, Rumunia, Bułgaria, ze wszystkimi takimi firemkami handlującymi zbożami, paszami i oleistymi i zaczął bez cła spokojnie zalewać Europę. Kto się nie zorientował? Oczywiście nie zorientowała się połowa klasy politycznej Ukrainy. Oni byli bardzo zadowoleni, że wreszcie rolnicy są spokojni, bo od nich to odbierano, a w sumie ukraińscy rolnicy zarabiali grosze, a raczej hrywny, a zarabiali na tym pośrednicy, ludzie Achmetowa i tam kilku innych. Natomiast cały czas to była benzyna do ognia, bo wszędzie ceny zaczynały spadać. To nie jest prawda, że to było zboże techniczne, że to było zboże kiepskie, to było dobre zboże. I dlatego kupowały je młyny, dlatego kupowały je przetwórnie. Co znaczy, że w złych warunkach, takie jakie u nas nastąpiły, i tutaj się zgadzam z Kołodziejczykiem, że fatalne oświadczenie wicepremiera Kowalczyka, żeby rolnicy trzymali zboże, jeszcze bardziej zaogniło sytuację. Jeszcze bardziej zaogniło sytuację u nas i spowodowało właściwie u nas największą eksplozję, chociaż nie wiemy jeszcze, co będzie w Bułgarii i w Rumunii. No i teraz mamy sytuację.
Bo to się wszystko, Marku, wejdę ci jeszcze w słowo, to się wszystko działo jeszcze kilka miesięcy temu, przed wprowadzeniem
kilka miesięcy temu, przed wprowadzeniem embarga.
To były powody, dla których krajów.
Tak, pięć krajów zgłosiło się do Unii, zgłosiło się z dowodami, że ukraińskie bezcłowe zboża, no i pasze oleiste takoż, rozwalają rynek. Przy okazji wyszły na jaw interesy jajami, malinami, przetworami mlecznymi, miodem. No to Unia Europejska wystąpiła połowicznie, no nie chciała tej Ukrainy krzywdzić, no to wprowadziła zgodnie z tym, co wykazano w papierach, embargo na zboża, na embargo na pasze i oleiste, ale pamiętajmy, cały czas możliwy był tranzyt. I tej sprawy tranzytu nie rozwiązano zarówno ze strony ukraińskiej, jak i ze strony polskiej. I co się działo? Rumuni i Bułgarzy przystąpili z Ukraińcami do rokowań. Jak się okazało, nie dopracowali całkowicie tego mechanizmu, ale jakieś wyjście wymyślili. Jakieś wyjście wymyślili, czyli mechanizm, który plombowania, który tam gwarantuje, że każda tona tego ziarna będzie wyjeżdżała, będzie sprawdzana przez takich audytorów, inspektorów i będzie wyjeżdżała do portów, czy tam na inne środki komunikacji, będzie wyjeżdżała z tych krajów. No ten mechanizm jest niedopracowany, ale jakieś to wyjście jest. A co się stało u nas? I na Słowacji. Dyplomacja to przespała. Dyplomacja to przespała, no bo przecież no, było 1500, 1900 różnych innych ważnych spraw, typu kampania wyborcza. No i teraz, jak Unia zgodnie ze swoją obietnicą daną Ukrainie zniosła to embargo, to okazało się, że sytuacja jest w punkcie wyjścia. I tutaj z obu stron nastąpiła reakcja bardzo histeryczna. Bo u nas utrzymano embargo i gdyby to embargo utrzymano po cichu, gdyby to embargo utrzymano na zasadzie, no ale to teraz siadamy do rozmów i tak dalej, nie byłoby tej straszliwej awantury potem. Ale to embargo nastąpiło w drugiej połowie kampanii wyborczej, najpierw zniesienie, a potem zablokowanie znowu. W najbardziej gorącym okresie najbrudniejszej kampanii wyborczej w Polsce w historii i tak samo brudnej kampanii wyborczej w Słowacji, gdzie grożą rządy Fico, który jest promoskiewski zdecydowanie i antyukraiński. Jaki tego efekt? Taki efekt, że ogłoszono, jak za panią matką za Budapesztem, że my tutaj bronimy polskiego rolnika i teraz, prawda, ten embargo, tak. Mało tego, my może nawet tą listę rozszerzymy. I wszystko byłoby właściwie do załatwienia, gdyby nie histeryczna reakcja strony ukraińskiej. Niestety histeryczna reakcja Zełenskiego, który sobie przypomniał, że jest aktorem. To przemówienie w ONZ było z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony fatalne, ponieważ ono ustawiło te kraje, które no, z różnych przyczyn, ale to embargo wprowadziły na jednej płaszczyźnie z Rosjanami. I tego robić nie było wolno. Dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, tak jak powiedziałem na początku, że Łęcki przegrał pewną ważną partię. On przegrał partię o wojnę antykorupcyjną. Jak zaczął rozprawę z Kołomońskim, ze swoim protektorem, którego upokorzył, to miał być sygnał do Achmetowa. Teraz ja tu rządzę. No to co? Achmetow poczekał na podstawowe potknięcie Żołęckiego. On by tą kampanię wygrał, gdyby on wskazał palcem wroga. to są ludzie, którzy okradali armię na przykład. To są ludzie, którzy spowodowali, że ceny są takie wysokie. To są ci.
I wymienił. On
by natychmiast zyskał poparcie, tak, poparcie, tak, w postaci ich wrogów. A on powiedział, że po prostu jest kampania antykorupcyjna i każdy, kto ma jakieś historie antykorupcyjne w życiorysie, może się spodziewać wizyty o 6 rano razem z drzwiami. No, to w ten sposób sobie ustawił, tak, ustawił sobie 3/4 klasy politycznej ukraińskiej przeciwko sobie.
Tak, bo proszę Państwa, w Ukrainie większość klasy politycznej ma w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat jakieś historie korupcyjne. I to sobie też musimy powiedzieć.
Dokładnie. I w tym momencie on przegrał. W tym momencie oni się zjednoczyli pod sztandarem prześladowanych za nie wiadomo jakie rzeczy sprzed 20 lat, bo przecież branie wziątek to taka zwykła sprawa.
No i
tak. No i w tym momencie już atak ze strony Szmyhala, to był nie tylko zresztą atak na Polskę, to były także takie podgryzania Stanów Zjednoczonych, bo nagle się pojawiły takie głosy ze strony ośrodka rządowego, że to szkolenie tutaj, prawda, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych szkolenie żołnierzy to było do dupy, a to szkolenie w Niemczech to było takie dobre. Jak wiadomo, że Denis Szmyhal jest przy okazji wodzem frakcji proniemieckiej. Tak. No, razem z Rinatem Achmetowym oczywiście. On jest tak Rinatem Achmetowym Allahem, a on jest jego Mahometem. No. I tak wygląda w tej chwili sprawa. Amerykanie się zdenerwowali. Kirby powiedział jednoznacznie, że są kraje, które mają prawo do ochrony własnego rynku, ale nie należy tego pojmować jako czyste poparcie dla nas, tylko jako zwrócenie uwagi Ukraińcom, że przeginają. Przeginają. I w tym momencie mamy dzisiejszy głos Arestowicza, którego no niby traktować poważnie nie należy, bo wszyscy wiedzą, jaki jest Arestowicz. Tu się zgadzam, że ten człowiek jest własnym memem, ale miał bardzo celną...
Ta wypowiedź jest bardzo cenna.
Tak, bardzo celna. No, brakuje jeszcze, żebyśmy tylko wypowiedzieli wojnę Polsce i będzie tak jak 100 lat temu.
Tak.
Dokładnie.
No, teraz mamy taką sytuację. Pokażemy Państwu tego tweeta Arestowicza, który na początku wojny był osobą bardzo popularną w Ukrainie. On analizował to, co się dzieje na froncie. Nie zawsze mówił do końca prawdę. Często to była czysta propaganda i w pewnym...
Tak.
Przesadził
się na tym, przejechał
ze stanowiska, ale dalej w końcu się przejechał na tych różnych propagandowych wstawkach. Natomiast też podał jakąś fałszywą informację i tutaj rzeczywiście w złym świetle postawił armię ukraińską, ale odwołano go, ale to dalej jest osobą, którą wiele osób obserwuje,
ale jest armia się, tak, on powiedział wtedy, że armia się wycofywała z Lisiczańska i z Soledaru, co było absolutną nieprawdą, bo tam walczono do ostatniego człowieka, on się wtedy na tym przejechał. Ale to jest, sytuację mamy w tej chwili taką. Zełenski wszedł na wysokie ceny. I to jest bardzo wysokie ceny. Teraz będzie trudno w jakikolwiek sposób to z tego
wyjść.
Posprzątać. Dlaczego? Bo włączyły się w całą kampanię z tajonym westchnieniem ulgi na Ukrainie środowiska pro-szucheczewyczowskie, a w Polsce tak zwani kresowcy. Z jednej strony tam to są betonowi nacjonaliści ukraińscy, a z naszej strony... A z naszej strony jest takie coś, co jest, powiedzmy szczerze, bękartami po Paksie i po Endecji, które bardzo chętnie by się chciało porozumieć z Rosjanami, no ale tak jakoś nie bardzo wypada, bo wojna jest. Te środowiska kresowe są prorosyjskie, a Szucheczewiczowie są tacy bardzo, bardzo nacjonalni w rozumieniu ukraińskim.
Tacy, żeby chcieli wojny z każdym.
Tak, ale znaczy, bądźmy szczerzy, teraz nie ma co straszyć okrzykami lachy za San, bo tych okrzyków na Ukrainie już nie ma.
Nie ma, nie ma.
Nie ma, ale no oczywiście są różne...
Ale nie, bliska przyjaźń z Polską pasuje.
Nie pasowała, nie pasowała. Plus jeszcze robota agenturalna Rosjan, która na 100% istnieje.
Oj, tutaj bardzo. Po jednej i po drugiej stronie się wydaje.
Tak. No więc jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji.
I nagle wchodzą polscy Ukraińcy. I
tak.
No i robią właściwie, pomagają tym ludziom. Jakby dają im prezent. Było tak fajnie, jest. Półtora nie roku. Nie tak było jest. Fajnie. Rosjanie trzęśli portkami, że tutaj sojusz, że tutaj zjednoczenie, że będziemy razem realizować politykę zagraniczną, bo nikt, proszę Państwa, nie mówi o żadnej Unii, tylko chodzi o to, że po prostu obie strony korzystają z tego, co mogą sobie wzajemnie dać. No a potem wchodzą politycy polscy i ukraińscy i robią...
I robią chlew.
I, no, bo tak to powiedziałeś, ale no, myślę podobnie, niestety. I doszliśmy do takiego momentu, że większość społeczeństwa ukraińskiego jest sama zaskoczona w ogóle tym, co się wydarzyło. Jak ja rozmawiam z Ukraińcami, to słyszę o tym, że oni są propolsko nastawieni cały czas, no ale są jakieś dziwne wypowiedzi polityków. Na przykład ten temat zboża w mediach ukraińskich, on prawie nie istniał. Bardzo mało było o nim mówione. W porównaniu z tym, co się w Polsce działo, sam to przecież musiałem robić jako korespondent, wielokrotnie rozmawiałem o tym, no bo ten temat po prostu był... na szerokiej agendzie medialnej. To nie chodziło o to, że w jednej stacji, tylko we wszystkich stacjach się o tym mówiło, no bo to interesowało polskich rolników. Wydaje mi się, że partia rządząca też to wyczuła. Wie, że w ten sposób może zyskać głosy rolników, a może przez Ukrainę.
Tam się zaczęło. Zaczęło się, jak Agrounia przeszła praktycznie do PO i okazało się, że mają, że PO ma ramię wiejskie, rolnicze, i że oni mają już nie tylko PSL, ale jeszcze Agrounię jako wroga po drugiej stronie. To wtedy kampania ruszyła na pełnej. No to jest przerażające, ale tutaj stosunki polsko-ukraińskie padły ofiarą z jednej strony kampanii wyborczej, z drugiej strony rozgrywek wewnątrz ukraińskich.
No właśnie.
I teraz jak ja to widzę? Jak ja widzę przyszłość? Źle widzę. Mianowicie może dojść do sytuacji, w której Ukraińcy przestaną rozmawiać z Polakami, Polacy z Ukraińcami, ale wszyscy będą rozmawiać z Amerykanami. I Amerykanie wystąpią w roli mediatorów i będą dzielić i rządzić. Ponieważ Amerykanie w tej chwili mają decydujący głos o tym, co się dzieje na Ukrainie. I to jeżeli Szmychal za bardzo podpadnie Amerykanom, to będzie, jego los będzie bardzo, bardzo kiepski i szybko odwołanie nastąpi, bo wystarczy z przyczyn technicznych opóźnienie jednej z dostaw.
Oby tak było. W sensie, oby nie było tego opóźnienia, ale oby pan premier oligarchów się zmienił. Mówię to tak, z Ukrainy.
Dokładnie. Dokładnie. Także ja się boję takiego obrotu sytuacji, w której Amerykanie będą rządzili stosunkami polsko ukraińskim. To się może zdarzyć przez głupotę polityków po jednej i po drugiej stronie.
No ale Marku, też Amerykanom zależy na tym, żeby te relacje były dobre, bo Polska jest jednak jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, tego nie podważamy, i też Amerykanie mają duże plany w stosunku do Polski, i klasie politycznej polskiej została jedna rzecz. Powiedziałbym to dosadniej, ale powiem, że tego nie zepsuć. Choć ciśnie mi się inne słowo na usta.
Tak jest. Tak jest, mi tak samo, ale oczywiście ze wszystkim tym, co mówisz, masz rację. Tylko jest jedno ale. Inaczej się dzieje, kiedy my rozmawiamy z Ukraińcami, kiedy my się z nimi porozumiewamy, niż to robimy via Waszyngton. Bo Waszyngton też ma własne interesy, pamiętajmy o tym. Ja jestem proamerykański, ale jestem także państwowcem, w związku z czym twierdzę, że Polska ma interesy i one niekoniecznie, nie zawsze są tożsame z interesami wuja z nad Potomaku.
Jasne, bo tak jest zawsze.
No tak jest zawsze, no takie jest życie.
Natomiast jest jeszcze jeden punkt. Zdradzę Państwu, że my wielokrotnie z Markiem korespondowaliśmy i też umawialiśmy się na rozmowę, ale przede wszystkim korespondowaliśmy na bieżąco, obserwując to, co się dzieje, wymieniając się jakimiś spostrzeżeniami, i do niedawna wydaje mi się, że obaj mieliśmy takie zdanie, że jeśli chodzi ogólnie rzecz biorąc o sytuację w Ukrainie, to mamy tą frakcję prooligarchowie, która stara się realizować swoje
interesy.
interesy.
Nawet nie jest za bardzo ważne, w jaki sposób.
Tak. Natomiast prezydent jest ponad tym i prezydent zdaje sobie sprawę z tego, ja miałem do niedawna takie wrażenie i mówiąc szczerze, też takie miałem przecieki, że po polskiej stronie wyznaczono konkretną informację. Jest kampania wyborcza, do 15 października walczymy o głosy, nasi drodzy sojusznicy z Ukrainy, weźcie na to poprawkę, my walczymy o głosy, traktujcie to z dystansem. I Ukraińcy, przynajmniej ta część, przynajmniej takie są moje informacje, otoczenie prezydenta Zeleńskiego zdawało sobie z tego sprawę i traktowało pewne wypowiedzi z przymrużeniem oka na zasadzie trochę właśnie tego, że jest kampania wyborcza, a po kampanii wrócimy do normalnych rozmów i wszystko posprzątamy. Trochę taka kłótnia po prostu, nie wiem, jak szukam porównania, wydaje mi się, że wielokrotnie czytałem jakieś takie nagłówki w brukowcach o tym, że jakaś tam słynna para a la Beckhamowie pokłóciła się dla medialnych celów. Taka kłótnia w rodzinie, że media to widziały. I wydawało mi się, że tutaj jest tak samo, natomiast no niestety chyba wydarzyło się to, co ty powiedziałeś, albo coś się nagle zmieniło, bo te
to
informacje...
się wydarzyło, bo zauważ jedną rzecz. Nie ma takich ataków na polityków słowackich. Przecież oni zrobili dokładnie to samo. Dlaczego? Tak. A może dlatego, że nie ma tutaj frakcja Achmetowa, nie ma żadnych interesów ze Słowacją, w których, znaczy inaczej, w żaden sposób tutaj osobiście Szmychalowi ani Achmetowowi Słowacja nie przeszkadza. W czym przeszkadza Polska? Jako główne źródło tranzytu. To jest jedno. Po drugie tutaj jako, nazwijmy to, utrudnienie w rozmowach z pośrednikami z zachodniej Europy. No to co robimy? Rozpętujemy kampanię, Polacy się obrażą, jak Polacy się obrażą, to polecimy ze skargą do zachodniej Europy na Polaków, znaczy cały czas mówię o tym ośrodku, nie o całej klasie politycznej ukraińskiej. I ugramy swoje. I tak to wygląda. Ja myślę, że oni nie przewidzieli jednego, że oni nie przewidzieli tego, że ta gierka zostanie dosyć łatwo rozszyfrowana przez Amerykanów. A Zełenski przegrał kampanię antykorupcyjną i w tym momencie, mając wrogów praktycznie w wielu miejscach w Ukrainie, musiał popłynąć z prądem. Tylko że on to zrobił w sposób fatalny, mianowicie histerycznie. Tak, on to zrobił histerycznie, na histrionicznie, bo on to zrobił na forum ONZ. No, szkody będą bardzo trudne do naprawienia. Znaczy, pokazał swoją ciemną stronę. Ale pamiętajmy, że to już było, bo poprzednio takie właśnie awantury spowodowały odwołanie Bena Wallace'a.
No tak.
Bo Wallace'a trzeba było odwołać z przyczyn politycznych, chociaż powiedział w jakiś sposób prawdę, że Ukraińcom odbiło, a oni nie są Amazonem. To znaczy oni, czyli Zachód. Ale tutaj właśnie to był komentarz do słów Zełenskiego. No ale trzeba było Wallace'a odwołać, no bo trudno było, żeby Wallace recenzował prezydenta Ukrainy. Zresztą on się sam na to zgodził, prawda? No i tutaj mamy po raz drugi taki sam występ. Ciemna strona pana prezydenta doszła do głosu.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że w pewien sposób jest taka sytuacja, że na Zachodzie główni sojusznicy, bo powiedzmy sobie, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to są główni sojusznicy. Jasne, że my wspieramy, tak no ten poziom tej pomocy, która cały czas trafia na Ukrainę, bez Stanów Zjednoczonych to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Chcesz mi powiedzieć, że Stany widzą pewne zachowania ze strony administracji prezydenta, natomiast na razie jeszcze z racji na to, że zależy im na pewnych kwestiach, na razie akceptują pewne rzeczy i starają się robić dobrą minę do złej gry, no ale jednak pewne rzeczy nie trafiają do Ukrainy, dalej jest ograniczanie pewnej pomocy i rozumiem, że Ukraińcy się tym frustrują, natomiast sposób, w jaki prowadzą politykę, prowadzi do tego, że jest jeszcze gorzej.
Dokładnie. Dokładnie. Musimy poczekać na to, co wyjdzie w przyszłym tygodniu z tego, co się dzieje w Rumunii i w Bułgarii. Wtedy będziemy mogli dywagować dalej i wtedy cała sytuacja posunie się dalej.
Myślę, że prezydent Zeleński zdaje sobie sprawę z tego, co on zrobił, czy w ogóle nie? Że on raczej...
Myślę, że jeżeli on sobie nie zdaje sprawy, to sobie będzie zdawał sprawę zaraz.
No bo tak, bo jeszcze mamy wezwanie od razu, też powiedzmy to, od razu Polska wezwała Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wezwało pana ambasadora Wasyla Zwarycza.
To jest duży błąd, potem oświadczenie premiera, jeszcze większy błąd, że będziemy rozszerzać tą listę, bo zaognienie sytuacji. Gdyby przejść nad tym, gdyby nie robić z tego takiej, wiesz, sprawy tutaj, że co on powiedział, gdyby przejść nad tym do porządku dziennego, a próbować załatwić tą sprawę dyplomatycznie, na jakieś wyrazy niesmaku, oburzenia, to by przeszło. To by jakoś, ale nie, to podniesiono na jeszcze wyższy poziom. Ten rów się zaczął pogłębiać i to jest fatalne.
Czy można powiedzieć, że obie strony pracują nad tym, żeby jeszcze bardziej zaognić sytuację?
No niestety.
Niestety. Nikt się nie Polski uważa, że wynika stricte z kampanii wyborczej.
U nas z kampanii, a u nich z kampanii politycznej, wewnętrznej. Mhm. Poczekajmy, co jeszcze będzie, jeżeli chodzi o Słowację, o Bułgarię, o Rumunię, bo jeżeli to nie wytrzymają, ta klasa polityczna Ukrainy, jeżeli tam się coś stanie, to nie wytrzymają. Polecą takie same oświadczenia pod ich adresem, jakie poleciały pod adresem Polski. Paradoksalnie to byłoby najlepsze dla Polski, bo wtedy musiałaby interweniować Unia i trochę postawić Ukraińców do pionu. Tak naprawdę to stosunki ukraińsko-polskie w tym momencie będą zależały trochę od rumuńskich i bułgarskich rolników.
No właśnie dziś czytałem bardzo ciekawy artykuł o tym, że Rumunia naprawdę w taki bardzo ciekawy sposób prowadzi tą swoją politykę, że mimo, że ma pewne interesy, to oni nałożyli jakby na siebie taki pewnego rodzaju tryb, że rozbudowują ten port, starają się korzystać z pewnych rzeczy, które
tak, oni wzięli też, przecież tak, oni wzięli przecież tą dotację i to jest jednoznaczne.
I negocjują cały czas z Ukraińcami, natomiast toczy z nimi wojny.
Tak, dokładnie. Tutaj oni to wygrywają, przynajmniej odsuwają całą sprawę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie mamy konflikt. Ten konflikt się niestety pogłębia po obu stronach.
Gdybyś jeszcze mógł przybliżyć, bo poza Polską, które kraje przedłużyły to embargo osobiście? Słowacja, Węgry.
I Słowacja. Trzy kraje. Węgry i Słowacja. Polska, Węgry, Słowacja.
A Rumunia i Bułgaria?
Bułgaria zniosły. Zniosły, tak jak zniosła Unia, ale mają problemy u siebie.
I stąd te negocjacje związane z tym, aby...
Mechanizmem transportu ukraińskiego ziarna przez te kraje.
I czyli w takim wypadku te produkty rolne, co się z nimi będzie działo? Jak one będą
trafiały? To jest tranzyt. Jeżeli one by jechały w zaplombowanych wagonach ze sprawdzonymi plombami, tudzież w plombowanych środkach transportu, które byłyby sprawdzane przez niezależnych audytorów, inspektorów, tak, żeby można było to dowieźć, zawieźć, wiesz, do portów, czy do innych miejsc, w których byłoby to rozładowane i przeładowywane na transport poza Bułgarię i Rumunię. Też pod nadzorem...
Ale to w takim razie, w takim wypadku te produkty nie trafiają na rynek wewnętrzny Bułgarii i Rumunii,
nie,
tak?
Nie trafiają, bo tak ma być.
No ale paradoksalnie u nas też ten tranzyt działa, bo ja wielokrotnie widziałem te pociągi, które jadą przez polską granicę.
No właśnie tutaj rolnicy mówią, że nie. Agrounia mówi, że nie, że one ostentacyjnie jadą, ale potem i tak to jest sprzedawane w Polsce.
Rozumiem. No ale To w takim razie o co chodzi Ukraińcom, skoro tranzyt działa? Żeby to trafiało do Polski?
No nie, właśnie nie działa. Nie działa. O to idzie, że tutaj chodzi o to, żeby można było, żeby nie było blokady, bo tam
blokada
była. Tak, ale mechanizm nie jest dopracowany. To jest, jedzie, mówi się, że u nas się mówi, że to jedzie, ale tak naprawdę to nikt nad tym nie panuje. Mówi się, że tranzyt jest, ale tego tranzytu nie ma i on trafia po prostu na rynek wewnętrzny.
Dalej?
A tam ma posłużyć, tak, dalej. Natomiast stąd utrzymanie zakazu. Natomiast jeżeli chodzi o Bułgarię i Rumunię, to jest tak, że będzie określony kontyngent, który będzie tam mógł być sprzedawany na rynku, ale to będzie kontyngent niewielki, natomiast reszta ma pójść tranzytem na eksport.
Czyli tranzyt działa, ale będzie konkretny kontyngent negocjowany na bieżąco, jak trafiam na rynek wewnętrzny. Rozumiem.
Tak, no ten kontyngent są walne, bo rolnicy tego nie chcą, bo mówią, to jest obniżenie cen, to jest interes naszym kosztem.
Jasne. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy ja dobrze rozumiem to, co ty powiedziałeś, że ten tranzyt się w Polsce odbywa, to wiemy. Natomiast, że dalej mimo tego embarga to zboże trafia z powrotem.
Kołodziejczyk, Agrounia twierdziło, że zboże dalej przecieka, a embargo jest konieczne, żeby to nie były ilości idące w te dziesiątki tysięcy ton.
Rozumiem, czyli po prostu to są teraz mniejsze ilości, odkąd to embargo zostało wprowadzone?
Znaczy w porównaniu tak z tym, co było, to są bardzo małe ilości. Ale groziło, że jeżeli tego nie zostanie, to nie zostanie wprowadzone,
to rynek będzie zalany, tak jak był zalewany.
Tak, rynek będzie zalany, tak jak był.
Natomiast jeszcze jedno pytanie. Ty powiedziałeś o tym, że to zboże jest dobrej jakości. Bardzo dużo mówiono w mediach o tym, że to zboże było złej jakości. Ja powiem państwu...
To tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma zbożami. No tak. Nie wiadomo, które jest które, bo wszystkie było obdarzone nazwą techniczne. A tak naprawdę to chodziło o dwa zboża. O zboże paszowe, które było bardzo kiepskie i sprzedawane bardzo tanio, i one rozwijały rynek zbóż paszowych.
Tak. Od początku wojny.
Tak, natomiast było też zboże, które było dobre i to trafiało do młynów i do przetwórni. Tylko że nie wiadomo, które było, które i ile trafiło, bo wszystko szło jako zboże techniczne. To przecież tutaj by się należało spytać firmy Cedrop, co kupiła. Kukurydzę oraz zboża. No co, kupiłaby wylęgłe? Oj nie, nie wierzę.
Czy ty masz takie poczucie, że to po prostu ktoś na tej wojnie robi wielki interes po jednej i po drugiej stronie?
Oczywiście. I na tym... Oczywiście, że tak. I na tym wszyscy tracimy.
W Polsce
to fatalnie wygląda. Tak. Nie chcę pokazywać palcem. Nie chcę się włączać w taką wybijankę cepami politycznymi, ale tak. No, nie na darmo przytoczyłem słowa wicepremiera Kowalczyka. Ja nie mogę powiedzieć, co to były za firmy, bo by mnie koledzy zabili.
Potem pana ministra odwołano.
Ten minister, który stwierdził, że ujawnianie nas w tych firm nic nie wnosi. No to co?
Rozumiem. No i to była kwestia, kiedy embargo jeszcze nie było. Potem wprowadziliśmy embargo i o zbożu zaczęła się wielka, wielka awantura, która niestety wrosła się do tego poziomu, jak widzimy w tej chwili. Powiedz mi jeszcze tylko, już pomijam to, co się teraz będzie, bo właśnie, to chyba jednak warto jeszcze dodać, że tutaj też sporą rolę odegrał pan wiceminister rolnictwa i handlu, nie, tam było gospodarki i handlu, przepraszam, Ukrainy, pan Taras Kaczka.
Tak.
Który zasłynął swoją błyskotliwą, to proszę państwa ironia, błyskotliwą dyplomacją i naprawdę wyjątkowo ciekawymi wpisami. Jak państwo chcą zobaczyć, co pisał pan minister, to bardzo interesujący profil na Twitterze, niezbyt wielu obserwujących na szczęście, ale no naprawdę, no wyższy poziom dyplomacji. Pan minister mówi teraz, że będzie Ukraina próbowała składać jakieś propozycje negocjacyjne, prawdopodobnie wzorem będzie to porozumienie, które udało się wypracować z Rumunią.
Tak jest, dokładnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie gotowości po obu stronach nie ma. Wiceminister wyskoczył. Pan minister wyskoczył z tym, prawda? No zobaczymy. Wygląda mi to na damage control. Mhm. Tutaj usuwanie skutków, które były zbyt duże.
Czy uważasz, że to może mieć wpływ na pomoc płynącą ze strony, militarną pomoc w wojnie ze strony Polski?
Tu się odwołam do słów rosyjskiego ambasadora przy ONZ-cie, który powiedział tak. Kontrowersja między Polską a Ukrainą absolutnie nie wpłynie na dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
Są rzeczy nienaruszalne.
Dokładnie. I tyle. Ja bym tutaj stwierdził, że jesteśmy w sytuacji, w której jest bardzo wiele niewiadomych, w której musimy działać tak, żeby nie spowodować większych strat, bo te straty na pewno będą. To jest zarówno do klasy politycznej polskiej, jak i do klasy politycznej ukraińskiej. I co tu dużo mówić? Następne dni, tygodnie wyjaśnią bardzo wiele spraw. Oby wyjaśniły na dobre.
Możemy się spodziewać, myślisz, ze strony Ukraińców jakichś ustępstw, jakiejś próby dogadania się
Oby. To się, myślę, że to się rozstrzygnie w ciągu kilku dni. Jeżeli w Rumunii, w Bułgarii będą ostre protesty, to Ukraińcy ustąpią.
Ale na razie widać, że Rumunii i Bułgarzy jednak no, w jakiś sposób się z Ukrainą potrafią dogadać bez tych.
To prawda, ale z drugiej strony mają groźbę strajków u siebie. Jasne. Jeżeli to nastąpi, to Ukraińcy też ustąpią, moim zdaniem.
A ten głos pana ministra Kaczki, uważasz, że on może być jakimś takim głosem pokazującym, że jednak...
No pewna taka propozycja, wystąpiliśmy z pewną propozycją, w razie czego tutaj do tego wrócimy. O.
Czyli to jest trochę na takiej zasadzie, że próbujemy jakoś rozmydlić ten problem.
Tak, dokładnie.
Jakoś uratować sytuację, która nie wygląda
dobrze. Uratować sytuację, tak jest.
Zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że przewidzieliście Państwu, jak wyglądała ta eskalacja tego konfliktu politycznego między Polską a Ukrainą. Bardzo dziękuję Ci, Marku, za tę rozmowę.
Dziękuję Ci bardzo. Mateuszu, dziękuję bardzo Państwu i myślę, że się jeszcze spotkamy i będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje już teraz bardziej frontowo.
Tak. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Moim gościem był Marek Meissner, analityk gospodarczy, który komentuje sytuację na froncie i w Ukrainie i w Polsce.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jak Państwo słyszeli, obaj z Markiem chcielibyśmy bardzo zakończenia tego sporu i powrotu do dobrych relacji między Polską a Ukrainą. Ja również naiwnie wierzę, że politycy mogą wyciągnąć z tej lekcji wnioski, że mogą zacząć patrzeć bardziej dalekowzrocznie na politykę, a nie kierować się tylko swoim własnym interesem albo kampanią wyborczą. Mam nadzieję, że tak się stanie, że wreszcie politycy polscy i ukraińscy dorosną do swoich narodów, bo większość Ukraińców i Polaków, których znam, chce sojuszu, chce dobrych relacji między Polską a Ukrainą. Oni chcą rzeczywiście, żeby te dwa kraje razem wspólnie współpracowały i osiągały sukcesy, robiły interesy, rozwijały się i mam nadzieję, że politycy też tego będą chcieli, będą myśleli bardziej o racji stanu swoich państw. Mam nadzieję właśnie, że tak wreszcie będzie, no bo różnie z tym bywało. Państwu bardzo dziękuję za obejrzenie tego nagrania. I zachęcam do komentowania, zachęcam do wyrażania swoich opinii w tej sprawie, bo uważam, że możemy z dyskusji, możemy z konfliktów wyciągnąć wnioski. Proszę tylko o to, aby to były komentarze na poziomie, pozbawione agresji, żeby one nie były jakoś bardzo emocjonalne. Stonujmy emocje, proszę Państwa, bo o to też chodzi. Tego nie potrafili politycy ukraińscy i polscy, my możemy to zrobić. Dyskusja jest cenna, jeśli wynikają z niej jakieś wnioski, jeśli się dochodzi do jakiegoś porozumienia, jeśli się rzeczywiście dochodzi do jakiegoś celu, i dlatego myślę, że każdy z nas może się tutaj w tym wypadku wypowiedzieć, tylko tak jak powiedziałem, z szacunkiem do obu stron, i wtedy będziemy mogli też zobaczyć, jak inni oceniają tą sytuację. Jestem ciekawy, jak Państwo oceniają tą sytuację, jak Państwo uważają, kto tutaj jest bardziej winny. Staram się jako dziennikarz nie oceniać, nie ferować wyroków, bo nie od tego jestem. Jestem od tego, żeby Państwa informować, i dalej będę to robił. Pewnie w tej sytuacji jeszcze trochę się zmieni, dlatego będę o tym oczywiście Państwa informował, a tymczasem bardzo jeszcze raz dziękuję za obejrzenie nagrania. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.